Dziękuję bardzo za to zaproszenie do pierwszego referatu. Znaczenie Biblii w ewangelizacji, aby uświadomić sobie, o czym rozmawiamy, zajrzałem do Encyklopedii Religii PWN, która podaje definicję najpierw ewangelizacji. Ewangelizacja jest to działalność kościołów i wspólnot chrześcijańskich, której istotą jest głoszenie dobrej nowiny, Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Królestwie Bożym i zbawieniu. Celem ewangelizacji jest budzenie i umacnianie wiary oraz wezwanie do nawrócenia i odnowy życia, metanoi. Z tej definicji wynika, że, jak też z dosłownego znaczenia samego słowa ewangelizacja, wynika, że jedynym fundamentem i źródłem ewangelizacji jest Ewangelia. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, który przekazał Kościołowi naukę o Królestwie Bożym i dokonał zbawienia świata. Dlatego pierwszy punkt tego referatu zatytułowałem Jezus pierwszym ewangelizatorem i treścią Ewangelii. Bo rzeczywiście trzeba chyba ciągle to sobie uświadamiać wciąż na nowo, że wzorem wszelkiego apostolstwa, a tym samym każdej pracy ewangelizacyjnej jest sam Jezus Chrystus, który jako pierwszy głosił Ewangelię i jest Ewangelią. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie pierwsze zdanie z Ewangelii świętego Marka, które w tekście greckim brzmi: Arche tu Ewangeliu Jezu Chrystu chwiju ceu. Niektórzy tu studiowali także język grecki. To zdanie też pisałem na tablicy dla swoich studentów, więc powinni wiedzieć, o co chodzi. Rozumieć. Ale zacytowałem dlatego, że zacytowałem ten tekst w brzmieniu oryginalnym, ponieważ biorąc pod uwagę gramatykę grecką, można go przetłumaczyć na trzy różne sposoby. I za każdym razem mamy do czynienia ze zdaniem programowym, które wprowadza w całą Ewangelię i ewangelizację. Trzy różne sposoby i każdy z nich na swój sposób jest poprawny i uzasadniony. Pierwsze tłumaczenie, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jest to najbardziej dosłowny przekład tekstu greckiego i znalazł się w piątym dopiero wydaniu Biblii Tysiąclecia. Ten przekład przypomina już od czasu pierwszych ojców Kościoła oczywisty fakt, że najpierw Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, a dopiero potem została ona spisana przez czterech ewangelistów i przekazana Kościołowi w czterech różnych, nieco różniących się wersjach. Święty Łukasz na początku działalności Jezusa umieszcza scenę jego nauczania w synagodze nazaretańskiej i tam Jezus czyta tekst z Księgi Izajasza, rozdział 61, wiersz 1. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Z kolei w Ewangelii Łukasza to zdanie jest programowe. Czy całe to wystąpienie w synagodze w Nazarecie jest programowe? Mówi, cytując tekst Izajasza, który potem określa, że właśnie się on w nim spełnia dzisiaj, podkreśla te zdania, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I to trochę opisowe tłumaczenie, abym niósł dobrą nowinę, w języku greckim wyrażone tylko krótkim jednym czasownikiem. Ewangelistę staje. Ewangelista staje. Czyli ewangelizować, dosłownie można przetłumaczyć. Misja Jezusa jest na pierwszym miejscu głoszenie Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu i głoszenie tej dobrej nowiny ubogim. A w Piśmie Świętym ubogi to jest ten, kto jest zależny od innych, a najbardziej od Boga. Drugie tłumaczenie. Początek Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Gdy Jezus mówi swym uczniom, potem już w trakcie swojej działalności, kto straci swe życie z powodu mnie Ewangelii, zachowa je, wtedy wyraźnie się utożsamia z Ewangelią. Rzeczy same to właśnie On jest dobrą nowiną Boga, skierowaną do człowieka. On jest Ewangelią Boga, tak radosną wieścią o tym, że w Jego osobie przybliżyło się do nas Boże Królestwo, w którym wszyscy mogą osiągnąć zbawienie. Tak jak też pisze autor listu do Hebrajczyków w pierwszym zdaniu, przez Niego Bóg przemówił do nas w tych ostatnich dniach, aby ogłosić nam zbawczą wolę. I trzecie tłumaczenie, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Takie tłumaczenie z kolei jest w Biblii Tysiąclecia w wydaniach 1-4. Potem z niego zrezygnowali, choć ono też jest poprawne. Chodzi tu o to, że Kościół za pośrednictwem apostołów i ewangelistów otrzymał Ewangelię, która ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Jego naukę, działalność cudotwórczą oraz Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Biorąc pod uwagę te wszystkie trzy znaczenia, które się uzupełniają, nie wykluczają, tylko się uzupełniają. Biorąc pod uwagę te wszystkie trzy znaczenia, należy stwierdzić, że najpierw negatywnie, ewangelizacją nie jest głoszenie społecznej nauki Kościoła, nie jest nauczanie dobrych obyczajów, tym bardziej głoszenie haseł patriotycznych, społecznych lub politycznych. To wszystko w nauczaniu w Kościele ma swoje miejsce i ma swój czas. W odpowiednim momencie jest ten właściwy, ale ewangelizacja, jak też słusznie podaje autor hasła tego zacytowanego na początku z Encyklopedii Religii, ewangelizacja jest to głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Królestwie Bożym i zbawieniu. Czyli jest to ukazywanie jedynej drogi do zbawienia, ukazywanie jedynego drogowskazu, wprowadzającego na jedyną drogę do zbawienia, do wiecznego życia. Nie oznacza to bynajmniej, że chodzi tutaj o przekaz i wyjaśnianie jedynie tych treści, które zawarte są w czterech Ewangeliach. Bo gdy się tak mówi, że jest to głoszenie Ewangelii, od razu na pierwszym miejscu się powstaje skojarzenie, że w takim razie to tylko cztery Ewangelie możemy brać pod uwagę. Tymczasem, jak czytamy w Konstytucji Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym, punkt 16, w całym Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu widzimy zadziwiającą jedność i ciągłość. Księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki ewangelicznej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens, a zarazem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament. Czyli tutaj nie możemy zupełnie pomijać Starego Testamentu, który jest istotnym przygotowaniem do działalności, do osoby, do orędzia Jezusa. Również z ksiąg nowotestamentowych nie da się w ewangelizacji pominąć, tak idąc po kolei, Dziejów Apostolskich, listów, nawet Apokalipsy, ponieważ są one przedłużeniem orędzia zawartego w Ewangelii, zawierają pogłębioną refleksję naocznych świadków Jezusa Chrystusa nad Jego zbawczym dziełem. Innymi słowy, całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest dobrą nowiną skierowaną przez Boga do człowieka o tym, że Bóg nie zostawił go samego, lecz chce go doprowadzić do zbawienia. Drugi punkt, słudzy Słowa Bożego. W swojej refleksji sięgnąłem do czasów uczonych w Piśmie. Stanowili oni najbardziej wykształconą grupę faryzeuszów, chociaż niektórzy też podzielali poglądy saduceuszów. Ale co jest istotne, że byli oni znawcami prawa i proroków, wypracowali różne techniki interpretacyjne, pozwalające lepiej wytłumaczyć niezrozumiały tekst. W każdy szabat w synagogach, w czasie nabożeństwa, które było w pełni tego słowa znaczeniu, liturgią słowa, czytali wiernym Pisma Święte, wyjaśniali. W synagodze każdy mógł czytać właściwie, ale tutaj chociaż z kart Ewangelii, na kartach Ewangelii często spotykamy krytykę, niekiedy nawet ostrą krytykę pod ich adresem, obiektywnie też trzeba powiedzieć, że odegrali ważną rolę w swoim czasie, w swoim społeczeństwie, rolę przybliżania Pisma Świętego ludziom. I apostołowie, chcąc, nie chcąc, niezależnie od tego, co na ich temat myśleli, w swojej działalności apostolskiej i ewangelizacyjnej, naśladowali ich przykład, ich techniki, interpretacji, dowodzenia, wyjaśniania. Oczywiście apostołowie sami nie byli biegłymi znawcami prawa i proroków, nie mieli takiego gruntownego wykształcenia akademickiego w dziedzinie teologii, Biblii, ale z polecenia Bożego ich głównym zadaniem było głoszenie dobrej nowiny o Jezusie. Kiedy jednak głosili Żydom prawdę, że Jezus jest oczekiwanym od wieków Mesjaszem, musieli na pierwszym miejscu wykazać, że całe Pismo Święte mówi właśnie o Nim. Musieli wykazać, że On swoją osobą i działalnością wypełnił prawo i proroków. I tu naśladowali też przykład samego Jezusa, który, tak mówią teolodzy, na podstawie Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 24, gdzie Jezus uczniom wyjaśnia Pisma, otwiera Pisma tym idącym do Emaus, potem zebranym w wieczorniku. Jezus jest pierwszym egzegetą siebie samego. Naśladują właśnie ten wzór wyjaśniania całego Starego Testamentu w świetle Jezusa. To zaś zmuszało ich do coraz lepszego poznawania całej Biblii i pogłębionej refleksji nad jej orędziem. Ich przykład z kolei naśladowali później ojcowie Kościoła. Oni sami o sobie mówili, że w pierwszym rzędzie są sługami Słowa Bożego. Uznali, że ich życiowym zadaniem jest wyjaśnianie Pisma Świętego, przekazywanie prawd objawionych językiem zrozumiałym w tamtym czasie dla tamtych wiernych. Czasami to musiał być też język filozoficzny dla tych, którzy filozofowali i ten język rozumieli akurat najlepiej. Rozwinęli gatunek literacki znany już wcześniej w literaturze żydowskiej, zwany komentarzem. Komentowali zatem księgi biblijne, zdanie po zdaniu i uczyli w jaki sposób można zastosować wskazania Jezusa lub proroków w życiu wewnętrznym, w duchowym rozwoju. I tak można by omawiać właściwie pod tym kątem wiek po wieku, w jaki sposób tę tradycję interpretacji Pisma Świętego przekazywano następnym pokoleniom, jak ją ubogacano aż do naszych czasów. Myślę, że tutaj najbardziej istotne w podejściu do Pisma Świętego jest to samo zrozumienie swojej roli. Jesteśmy sługami Słowa Bożego. W naszych czasach głoszenie Słowa Bożego może się dokonywać na wiele różnych sposobów. Możemy też korzystać z tamtych osiągnięć. Niektóre są już może nieaktualne, więc musimy tworzyć nowe sposoby dotarcia do adresatów, do człowieka. To głoszenie Słowa Bożego dokonuje się w czasie sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, w katechezie prowadzonej w szkole i niekiedy w ramach tego szczególnego rodzaju rekolekcji, podczas ewangelizacyjnych spotkań w grupach, jak też przez codzienne składanie osobistego świadectwa. I tutaj w każdej sytuacji dotykamy podmiotu głoszącego Słowa Bożego. Jest rzeczą oczywistą, że w czasie sprawowania Eucharystii czy innych sakramentów tym, który głosi Słowo Boże, może być tylko kapłan, czy osoba oddelegowana oficjalnie przez Kościół. Jednakże w katechezie, w różnych spotkaniach ewangelizacyjnych lub w codziennym dawaniu świadectwa ewangelizatorem może być każdy, kto jest do tego odpowiednio przygotowany. I duchowni, i świeccy. I na każdym z nich spoczywa ta sama ogromna odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w formie nieskażonej, zgodnie z nauczaniem Jezusa. W tym kontekście przypomina mi się zdanie świętego Piotra z drugiego listu świętego Piotra, który na temat listów świętego Pawła tak napisał. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Tu święty Piotr nie krytykuje Pawła za to, że trudno niekiedy pisał, tylko krytykuje tych, którzy zabierają się do interpretacji Pawła, nie wiedząc, co robią. Albo specjalnie, opacznie, odwracając sens i dodaje na swoją własną zgubę. To samo można powiedzieć o ludziach naszych czasów. Żyją 2000 lat od czasów Jezusa i są już im niekiedy nawet zupełnie obce obyczaje, czy też mentalność starożytnych Żydów. Nie znając środowiska, w którym powstała Biblia, w którym nauczał Jezus, zaczynają Słowo Boże interpretować po swojemu, według swojego widzimisię i niekiedy popadają w herezję, jak dodaje święty Piotr na swoją własną zgubę. W związku z tym każdy ewangelizator ma bardzo odpowiedzialne zadanie do spełnienia. Jego obowiązkiem jest służyć Słowu Bożemu, to znaczy głosić i przybliżać ludziom Ewangelię, a nie własną filozofię, popartą cytatami biblijnymi. Dość dawno temu wpadł mi w ręce jakoś niechcąco artykuł w Księdze Zbiorowej księdza Matrasa, zatytułowany Biblia w ręku kaznodziei. I pisze, Księgi Święte pozostają chyba niewyczerpanym zbiorem złotych myśli. Wytłuszczyłem to, u niego nie ma tu podkreśleń, ale tak to mnie to od razu uderzyło, jakby mnie pięścią w oko od razu. Księgi Święte pozostają chyba niewyczerpanym zbiorem złotych myśli, żywym i aktualnym w każdych czasach tym zbiorem. Myśli te zawierają pouczania religijne lub moralne wyrażone sugestywnym językiem. Mają na celu utrwalenie treści dokonanych obserwacji oraz przekazanie ich do wykorzystania w życiu osobistym czy społecznym. Właśnie te myśli są do wykorzystania w życiu osobistym czy społecznym. I jakiś fragment dalej pisze, czasem najmądrzejszy sposób dowodzenia, przytaczania najwłaściwszych argumentów w kazaniu nie przemówi tak prosto i bezpośrednio do człowieka jak dobry przykład. A tych Biblia podaje wiele. Więc zaczerpnijmy zatem te różne dobre przykłady, budujące przykłady z Pisma Świętego, aby przeprowadzić własne dowodzenie. W takim podejściu Pismo Święte staje się narzędziem. Już kaznodzieja nie jest sługą Słowa Bożego. Raczej Pismo Święte jemu służy do jego dowodzenia. Takie podejście jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie można traktować Pisma Świętego jako zbiór przysłów pięknych, przykładów budujących do wykorzystania w czasie kazania. Słowo Boże nie może być dla nas tylko literackim narzędziem, jednym z wielu, może bardziej przemawiających do człowieka. Ono nie jest nam dane po to, byśmy je wykorzystywali. Zwłaszcza gdy mówimy o głoszących Słowo Boże, mających zadanie głosić Słowo Boże, o tych, którzy otrzymują święcenia kapłańskie, aby głosili Słowo Boże. Musimy to sobie uświadamiać, że Pismo Święte jest celem naszej pracy i medytacji, a nie narzędziem. Jest ono Słowem Świętym, które Bóg kieruje do nas. Dlatego zasługuje na wielki szacunek. Nie można go zniekształcać. Tym bardziej nie powinno się nim posługiwać do jakichś nieświętych celów. W kawałach, czasami nawet sprośnych. Mogą niektórzy z tym dyskutować. W każdym razie wielu uważa z całym przekonaniem, stwierdza, że Słowu Bożemu należy się taka sama cześć jak Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest w nim obecny Bóg i Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty, cała Trójca Święta. Bo co to znaczy wykorzystywać w kazaniu lub w katechezie Pismo Święte? Takie podejście zakłada metodę, że kaznodzieja czy katecheta na początku swej mowy lub katechezy stawia jakąś tezę do udowodnienia, a potem szuka różnych argumentów na jej prawdziwość. I wśród różnych dowodów umieszcza też słowa Pisma Świętego. Wykorzystuje autorytet słów Jezusa lub apostołów, by za ich pomocą podbudować swój autorytet, uzasadnić swoją tezę. Wiele lat temu, już chyba może z 20, ale ciągle jeszcze to mi się przypomina, to z kolei inne zdanie z czytanki październikowej. W jednej z czytanek w czasie tygodnia misyjnego autor mówił o potrzebie troski o ubogich i podawał różne argumenty na to, że trzeba się zająć ubogimi i im pomóc w ich niedostatku. Na koniec czytanka czytana oficjalnie, jako wykładnia kościoła, tak to słuchają ludzie tego. I na koniec autor użył argumentu najważniejszego, aby pomóc biednym. Mamy obowiązek troszczyć się o biednych, bo sam Jezus powiedział, ubogich zawsze macie u siebie. I z tego wywód cały. Skoro ich tyle jest wokół nas, należy się o nich zatroszczyć. Ubogich zawsze macie i zawsze się powinniście o nich troszczyć. Oczywiście Jezus wypowiedział takie słowa, ale to jest tylko pół zdania. W Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, wiersz 11, w kontekście namaszczonego w Betanii. Ale gdy uczniowie oburzali się tym, co uczyniła kobieta, Jezus rzekł do nich, czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zupełnie o co innego mu chodziło. Autor wyrwał słowa Jezusa z kontekstu i dopasował do własnej myśli. Śmiem powiedzieć, że takie wypaczenie, publiczne wręcz wypaczenie z sensu słów Jezusa jest bardzo bliskie profanacji. Profanacji piętnowanej przez drugi list świętego Piotra. Opacznie tłumaczą na swoją własną zgubę. Trzeci, już powoli będę kończył. Trzeci, jeszcze jakieś 2-3 minuty i koniec. Potrzeba duszpasterstwa biblijnego. Tylko krótko. Oczywiście w czasie takiego wystąpienia nie da się powiedzieć w ogóle wszystkiego. Się tylko jakoś może akcentuje to, co jest najważniejsze. W każdym razie tutaj też mi się przypomina zdanie dość dawno temu wypowiedziane księdza profesora Zdaniewicza, który na podstawie badań statystycznych stwierdził, że bardzo mało ludzi czyta Pismo Święte. W domach chrześcijańskich zazwyczaj jest jakiś jeden egzemplarz Biblii, często nawet stoi ona w jakimś zaszczytnym miejscu, ale w rzeczywistości tylko niektórzy ją biorą do ręki i czytają tak z własnej potrzeby. Są tacy, którzy zaczynają ją czytać, robią to jak w przypadku każdej książki, powieści, oczywiście od Księgi Rodzaju, potem docierają do Księgi Wyjścia i się zatrzymują na przepisach prawnych. Niektórzy docierają heroicznie do Księgi Jozuego i tam już wysiadają psychicznie. Inni jeszcze na wyrywki trochę, tu nie mówię o seminarzystach, którzy muszą niekiedy na egzamin przeczytać, ale o tych, którzy nie muszą. Czasami na wyrywki coś jeszcze i niestety już do Nowego Testamentu nie dochodzą. Mając wykłady na UKSW, doświadczam okropnej rzeczy na wykładach z Ewangelii Synoptycznych, że studenci po 12 latach katechezy nie znają treści Ewangelii w ogóle. Zapomnieli, albo im nie powiedzieli, albo w ogóle nie słuchali. Z drugiej strony trzeba stwierdzić, że ludzie czują sobie potrzebę lepszego poznania Pisma Świętego. W czasie katechezy lub mszy świętej słyszą wybrane teksty biblijne, ale bardzo często ich nie rozumieją, dlatego potrzebują, by im ktoś wyjaśnił, tak jak też Izajasz tam mówi, że nie rozumiem, bo nikt mi tego nie wyjaśnił. A się zdarza, że tego wyjaśnienia w ogóle nie słyszą przez całe lata. Na homiliach słyszą o wszystkim, tylko nie o tym, co jest akurat w czytaniu biblijnym, w Ewangelii. Ważne jest to, że oni, że chcą czytać, znaczy chcą zrozumieć. Niektórzy też chcą czytać. Niektórzy pytają, od czego w związku z tym zaczynać. Odpowiadam wtedy, że to w takim razie lepiej zacząć czytać całe Pismo Święte od Ewangelii. Gdy już dobrze poznają Ewangelię, potem może Dzieje Apostolskie, może listy i wtedy można się cofnąć do Starego Testamentu, by zobaczyć, co przygotowało jakie dzieje długie przygotowały Ewangelię. Ale też przyznaję, że są potrzebne jakieś nowe metody, które przybliżą człowieka do Pisma Świętego i Pismo Święte do człowieka. Dlatego mam nadzieję, że też te obrady w ciągu tych dwóch dni może trochę będą służyły refleksji, w jaki sposób pomóc sobie i innym w odkrywaniu głębokiej prawdy Pisma Świętego. Bardzo dziękuję za ten czas i za uwagę.